Dziś, czerpiąc z analizy serwisu randomseed.pl, zanurzamy się w temat, który, no cóż, dotyczy chyba nas wszystkich – repozytoria oprogramowania. Te systemy, które mają nam ułatwiać życie, no wiesz, automatycznie instalować, aktualizować, okazuje się, że same mogą być celem. I to całkiem sprytnym.
Tak, tak.
Pogadamy o fałszywych serwerach lustrzanych, o starych pakietach, o ludziach, koniach trojańskich w zespołach, no i o tym fundamentalnym problemie zaufania. Zobaczmy, jak ta wygoda może się, no, obrócić przeciwko nam.
Zacznijmy może od wyników badania, które przeprowadził Uniwersytet Stanu Arizona. Justin Kapos i jego ekipa wzięli na warsztat popularne menedżery pakietów. APT z Debiana czy Ubuntu, Yum z Fedory, Yast z OpenSUSE, no i też te z systemów BSD.
Czyli właściwie te najpopularniejsze.
Dokładnie. I odkryli, że, no cóż, atakujący mogą stosunkowo łatwo postawić fałszywe serwery lustrzane. Mirror tak zwane.
Fałszywe, czyli udające te prawdziwe.
Tak. Co więcej, i to jest powiedzmy fascynujące i trochę przerażające, udało im się wpiąć swoje kontrolowane serwery na oficjalne listy tych dystrybucji.
Na oficjalne listy?
Tak. Obsługiwali żądania z różnych systemów, w tym, co ciekawe, z amerykańskiej armii czy administracji rządowej.
Chwila, chwila, czyli ktoś może po prostu podstawić swój serwer i... I co? Wysyłać ludziom złośliwe oprogramowania?
Właśnie niekoniecznie nowe, złośliwe. Tu jest ten spryt. Oczywiście, jakby podmienili kod i podpis cyfrowy by się nie zgadzał, system by to wykrył.
No tak, podpisy cyfrowe.
Ale atakujący może zrobić coś innego. Może serwować stare wersje pakietów.
Stare?
Tak. Takie, które mają jak najbardziej prawidłowe, oficjalne podpisy cyfrowe, ale... No, zawierają znane luki bezpieczeństwa, takie, które już dawno załatano w nowszych wersjach.
A, rozumiem. Czyli system widzi poprawny podpis, ufa mu, a dostaje dziurawą wersję.
Dokładnie. I co więcej, taki fałszywy mirror może też celowo blokować aktualizację bezpieczeństwa, na przykład wysyłając ciągle starą listę dostępnych pakietów.
Czyli użytkownik myśli, że ma wszystko aktualne.
A tak naprawdę jego system jest coraz bardziej podatny na ataki. Z czasem oczywiście.
To jest, no, naprawdę podstępne wykorzystanie mechanizmu zaufania przeciwko niemu samemu. A co z weryfikacją tych mirrorów przez twórców dystrybucji? Przecież chyba sprawdzają.
Sprawdzają, ale nawet tu jest pole do manewru. Atakujący może skonfigurować swój mirror tak, żeby powiedzmy tym wybranym klientom, konkretnym adresom IP, wysyłał te stare pakiety.
Aha.
A serwerom weryfikującym, należącym do dystrybucji, pokazywał zawsze aktualne, prawidłowe pliki. To bardzo utrudnia wykrycie.
Okej. Czyli przejęcie kontroli nad serwerem to jedno. Ale wspomniałaś o innych metodach. Co jeśli nie da się postawić takiego fałszywego mirrora?
No właśnie. Można uderzyć wcześniej. Mamy scenariusz, nazwijmy go programista Trojan.
Brzmi jak z filmu szpiegowskiego.
Trochę tak. Ktoś o złych intencjach dołącza do projektu, na przykład open source. Przez miesiące, może lata, buduje zaufanie, udziela się, pomaga.
Mm-hmm.
Aż w końcu, w odpowiednim momencie, przemyca jakiś szkodliwy kod, maskując go jako, nie wiem, poprawkę błędu albo nową funkcjonalność.
I nikt się nie zorientuje?
Może się nie zorientować, jeśli kod jest dobrze ukryty, albo jeśli proces przeglądu kodu nie jest wystarczająco dokładny. Ale jest jeszcze bardziej subtelna metoda.
Jeszcze bardziej?
Cross-Build Injection, w skrócie XBI. Opisała to firma Fortify Software. Tutaj atak nie celuje w kod źródłowy, który leży sobie w repozytorium.
Tylko gdzie?
W sam proces budowania aplikacji. W te wszystkie skrypty i narzędzia, które biorą kod źródłowy i tworzą z niego gotowy program, który potem instalujemy.
Czyli jak to działa? Modyfikują te skrypty?
Dokładnie. Na przykład mogą zmienić pliki .spec w świecie RPM-ów, albo build.xml używany przez narzędzie AND w Javie. Albo co gorsza, zaatakować samą maszynę, która kompiluje kod.
W jaki sposób?
Na przykład przez zatrucie DNS. System budujący myśli, że pobiera jakąś bibliotekę z oficjalnego źródła, a tak naprawdę łączy się z serwerem atakującego i pobiera zmodyfikowaną wersję.
I to wszystko dzieje się automatycznie w tle?
Tak, wykorzystuje się automatyzację i czasem, no cóż, zbyt szerokie uprawnienia w zespołach, gdzie ktoś może łatwo zmienić te krytyczne pliki konfiguracyjne budowania.
Ten pomysł, żeby kompromitować same narzędzia, a nie tylko kod, prowadzi nas do czegoś naprawdę fundamentalnego. problem opisany już dawno temu, prawda?
Dokładnie tak. Do absolutnego klasyka, czyli ataku ufności w zaufanie, Trusting Trust Attack. Opisał to Ken Thompson.
Ten od Unixa?
Tak, współtwórca Unixa. W 1983 roku, kiedy odbierał Nagrodę Turinga. To była, powiedzmy, bardziej teoretyczna demonstracja, ale jej implikacje są ogromne.
Na czym polegał ten atak?
Thompson pokazał, jak można zmodyfikować kompilator języka C. Krok pierwszy. Kompilator jest zmieniony tak, żeby dodawał tylne wejście, backdoora, do konkretnego programu, na przykład do programu login, który sprawdza hasła.
Okej, to brzmi już źle.
Ale to dopiero początek. Krok drugi. I to jest ten genialny, samoreplikujący się element. Kompilator jest zmodyfikowany tak, żeby podczas kompilowania nowej wersji samego siebie automatycznie dodawał do niej kod odpowiedzialny za krok pierwszy, czyli dodawanie backdoora, oraz kod odpowiedzialny za krok drugi, czyli zatem samoreplikację.
Czyli kompilator sam siebie infekuje przy każdej aktualizacji?
Dokładnie. Po tym, jak raz skompilujesz taki zarażony kompilator, możesz usunąć ten złośliwy kod z jego źródeł. Ale wersja binarna, ta skompilowana, na zawsze pozostanie nosicielem. Będzie wstrzykiwać backdoora do innych programów i będzie wstrzykiwać samą siebie do kolejnych wersji kompilatora.
To jest naprawdę przerażające. Wychodzi na to, że żadnemu fundamentalnemu narzędziu, jak kompilator, nie można tak do końca ufać. Bo mógł zostać skompromitowany kiedyś, dawno temu i nikt o tym nie wie.
Taka jest niestety konkluzja. Pokazuje to, jak głęboko może sięgać problem zaufania w całym łańcuchu dostaw oprogramowania.
No dobrze, to co w takim razie możemy zrobić? Jak się chronić przed tymi wszystkimi zagrożeniami, o których pisze randomseed.pl? Mają jakieś sugestie?
Tak, źródło sugeruje kilka rzeczy. Co do mirrorów. No, warto wybierać te bardziej zaufane, na przykład prowadzone przez znane uniwersytety czy duże organizacje. Chociaż, jak widzieliśmy, 100% pewności nie ma.
Mm-hmm.
Niektórzy sugerują też ręczne wymuszanie aktualizacji, jeśli wiemy, że coś ważnego wyszło. Wspomniano też o pracach nad nowym, potencjalnie bezpieczniejszym menedżerem pakietów Stork. Ale to pieśń przyszłości.
A co z tymi atakami na proces budowania i problemem Thompsona?
Tutaj sprawa jest o wiele trudniejsza. Jedyną realną, choć bardzo pracochłonną metodą wydaje się analiza binarna tego, co wyszło z kompilacji.
Czyli porównywanie wyników.
Tak. Na przykład porównywanie programu skompilowanego różnymi wersjami kompilatora albo na różnych systemach i szukanie jakichś nieoczekiwanych różnic w kodzie maszynowym.
Ale przy dzisiejszej złożoności...
Brzmi jak szukanie igły w stogu siana. Rzeczywiście, bardzo trudne. To wszystko prowadzi do szerszej refleksji, nie sądzisz?
Zdecydowanie. Widzimy, że zaufanie jest absolutnie kluczowe w całym tym cyfrowym ekosystemie, ale jednocześnie jest niezwykle kruche. Od serwerów z pakietami, przez ludzi pracujących przy kodzie, aż po same narzędzia, których używamy do tworzenia oprogramowania.
Każdy element tego łańcucha może być punktem wejścia dla ataku.
No właśnie. Ej, tu chyba zostawimy naszych słuchaczy z pytaniem do przemyślenia. Skoro automatyzacja jest wszędzie, a ataki mogą być tak subtelne, tak ukryte, wręcz samoreplikujące się jak ten opisany przez Thompsona, to czy my w ogóle jesteśmy w stanie realnie zweryfikować integralność fundamentów, na których stoi nasza cyfrowa rzeczywistość? Jak głęboko sięga ten problem zaufania, gdy same narzędzia budujące mogą kryć w sobie ukryte zagrożenia?